Storybox przedstawia Robert Smith. Pola dawno zapomnianych bitew. Bukowski. Tom drugi. Uderzenie wyprzedzające. Czyta Wojtek Masiak. Otaczała ich cisza. Martwa tak, jakby znajdowali się nie przed panoramicznym ekranem, lecz w samym środku bezdennej otchłani, w której mrok spoglądali od dłuższej chwili ze wstrzymanymi oddechami. Bojąc się poruszyć, a nawet mrugnąć, przypominali raczej hiperrealistyczne posągi niż żywych ludzi. Było ich czterech, zebranych w sterowni habitatu górniczego, ale żaden nie patrzył w kierunku oddalonej o 120 kilometrów kopalni, w której pracowali od 5 lat. Zresztą atmosfera delty, niezwykle cienka, za to bardzo gęsta i nieprzejrzysta, okrywała planetę sinym welonem, pod którym niknęła zdecydowana większość bezkresnych skał poprzecinanych pajęczynami, wąskich jak zaciśnięte usta rozpadlin i okalających je ostrzejszych od brzytew smolistych grani. Nieliczne szczyty pruły gazową zawiesinę niczym płetwy grzbietowe gargantuicznych bestii, lecz nawet ich niezaprzeczalny magnetyzm nie przyciągał w tym momencie wzroku garstki ludzi. Całą uwagę skupiali na innym sektorze przestrzeni wewnątrz układowej. Jedyny punkt skoku Invictusa znajdował się dokładnie 17 minut i 56 sekund świetlnych od orbity delty, 24 stopnie kątowe pod płaszczyzną ekliptyki systemu. Pokonanie odległości, dwukrotnie większej od tej, która dzieliła matkę Ziemię od Słońca, wymagało jeszcze niedawno podróży liczonej latami. Ale dzisiaj, w dobie zaawansowanych napędów fotonowych i tachionowych, czas ten został skrócony do zaledwie kilkunastu godzin. Mężczyźni przyglądali się właśnie dwujednostkom, które 20 minut wcześniej zostały wyplute z mocno już rozedrganej, lecz wciąż stabilnej studni grawitacyjnej. Tunel czasoprzestrzenny Invictusa dogorywał. Co do tego nie było wątpliwości, tak samo jak co do tego, że żaden z pracujących w tym systemie ludzi nie zobaczy jego końca. Agonia niezrozumiałego dla przeciętnego człowieka fenomenu mogła bowiem trwać jeszcze tysiące, jeśli nie miliony lat. Łącze ze spalającej Invictusa z najbliższym sąsiadem było niewyobrażalnie stare. Powstało niedługo po tym, jak z obłoku molekularnego zaczęły się formować jądra bliźniaczych gwiazd. A jego kres zbliżał się nieubłaganie, ponieważ we wszechświecie wszystko, co ma początek, musi też mieć koniec. Trzeba było jednak 3, a może nawet 4 miliardów lat, żeby wirujące w kotle jasnej i ciemnej materii systemy oddaliły się od siebie na tyle, by wiążący je grawitacyjny tunel rozciągnął się do granic wytrzymałości. Tylko że w skali wszechświata eony są tym, czym dla człowieka chwila, jak choćby ta, która pozwoliła milczącym obserwatorom rozpoznać inne, znacznie realniejsze i bliższe zagrożenia. Wystarczył jeden rzut oka, by każdy z czterech ponurych mężczyzn odczuł niepokój. Nie takiej odpowiedzi się spodziewali, gdy tydzień wcześniej wysyłali do centrali pasa zwięzłą wiadomość o rozpoczęciu strajku i dołączoną do niej krótką, zaledwie dwupunktową listę postulatów. Zajmujący czołową ścianę sterowni Panoramikon wyświetlał holograficzny obraz, zarejestrowany i przesłany w głąb systemu przez wiszącą w samym środku strefy skoku stację monitorującą. Na tle upstrzonej miriadami gwiazd pustki widać było dwie jednostki. Spory, choć nie największy okręt wojenny i lecący tuż za nim statek cywilny o dziwnej modułowej konstrukcji, wyglądający przy pancernym gigancie jak dziecięca zabawka. Jak dawno wyszli z punktu skoku? Zapytał najwyższy i najmasywniejszy z górników. Nazywał się Johannes Björn Thornwald. Włosy na jego skroniach i potylicy miały barwę popiołu, podobnie jak krótko przystrzyżona broda. Garbił się lekko, lecz wciąż przypominał rozmiarami niedźwiedzia, dawno wymarłe zwierzę z matki ziemi, na którego cześć nadano mu drugi człon dwumianu.